45. odcinku Plansza Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Z tej strony Marcin Krupiński, Josz. Ze mną razem są Michał Barzyński, Bazik.
Witam.
I po raz pierwszy Filip Miłuński, Filipos.
Cześć, witam wszystkich.
Tak jak już Marek mówił w poprzednim odcinku, będziemy się starać nagrywać troszeczkę częściej, dlatego dzisiaj ja prowadzę audycję. Mam nadzieję, że będzie równie wysoki poziom, jeżeli nie wyższy. Dzisiaj też postaramy się troszeczkę zmienić formę planszostacji, dorzucimy może nowe segmenty, ale na początek może, ponieważ pierwszy raz z nami jest Filip, którego możecie kojarzyć i z Games Fanatic, i z forum, no to może kilka słów do Filipa, kilka pytań. Filip, twoja przygoda z planszówkami, jak się zaczęła, jakie gry lubisz? No dosłownie parę zdań o sobie.
Dobra. No, moja zabawa z tymi współczesnymi planszówkami się zaczęła w 2006 roku. I zaczęła się w taki sposób, że moja siostra kupiła na takie spotkanie rodzinne grę Shadows Over Camelot Fajdutiego, czyli autora, którego teraz chyba jest w ścisłym topie autorów, których najmniej lubię. Natomiast wtedy to mi się strasznie spodobało i w ogóle byłem zdziwiony, że coś takiego jest. No i oczywiście wygooglałem sobie te planszówki, znalazłem forum gryplanszowe.pl, kupiłem jakiegoś tam Carcassona, coś tam jeszcze innego, no i wsiąkłem, tak? Potem zacząłem się pojawiać na spotkaniach w Warszawie w Oku na Ochocie. Były takie spotkania planszówkowe jeszcze przed Politechniką. No i już poleciało. Tak wsiąkłem, tak? We współczesne planszówki.
No i co teraz lubisz grać? Bo wiem, że już Shadows to nie jest twoja ulubiona gra i kopra.
Nie no.
Się brzydzisz.
No dobra, to prawda, nie przepadam za grami kooperacyjnymi, jednak dla mnie musi być jakiś poziom rywalizacji, ja to bardzo lubię w grach. Generalnie ja lubię najbardziej chyba takie gry, jak ja to mawiam, w których jest dużo małych decyzji, które tam wpływają na jakiś większy obraz mojego wyniku. Nie lubię takich gier, gdzie mam tam powiedzmy 10 tur i podejmuję 10 decyzji w grze, tylko wolę takie, gdzie tych decyzji jest dużo więcej. Nie jestem jakimś hardkorowym graczem, jak wiecie. Ja raczej takie powiedzmy middleweight Eurogames. To jest chyba to, w co ja najczęściej gram. Bardzo lubię, jeśli chodzi o mechanikę, to bardzo lubię worker placement, bardzo lubię zastosowanie kart w planszczówkach, nie czysto karcianka, chociaż karcianki też oczywiście. Jak miałbym wymienić jakieś gry, to tak naprawdę w takim, może nie jakby nie umieszczając ich na jakichś poszczególnych tutaj miejscach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale taki top 5 to na pewno będzie Through the Ages, Fatila, na pewno będzie Stone Age.
Cywilizacja wypada mówić.
Tak, cywilizacja poprzez wieki. Znaczy, no ja zawsze gram w Fruity
Ages.
Nie
Fatila, tylko Rebela.
Jasne. Dobra, kontynuuję. Żaden problem. Czyli mamy Fruity Ages, mamy Stone Age. Bardzo lubię Dominiona, chociaż już po tych tam kilkuset partiach przejadł mi się i nawet z tymi dodatkami, jak już nie jestem w stanie.
20.
Bo ty się nie znasz dobrze na grach. Natomiast no, już nie gram dużo w tego Dominiona, ale jednak grałem swego czasu mnóstwo w niego. Co jeszcze? No, tak samo jeśli chodzi o autora Stone Age'a, tak? Czyli tam panów Tumelhofera, tak? To bardzo też lubię Sankt Petersburg. Z Hvatila też dopiero niedawno też odrobiłem takie braki i poznałem Galaxy Trackera, też się zakochałem. Więc ja generalnie gram w dość różne gry.
Okej.
Lubię bardzo poznawać nowe gry, tak? Więc gram w dużo gier i...
Oprócz grania to też zajęłeś się tworzeniem planszówek. Masz już jeden tytuł wydany. Chyba się tutaj takie małe wtrącenie do słuchaczy Plansza Stacji, że tak wiemy, że dużo było głosów takich, że chcielibyście usłyszeć więcej o polskich grach planszowych. No i mamy mocne postanowienie częściej mówić o grach planszowych. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o polskich, tak? Przepraszam.
Czyli z Opola, tak? O polskie gry planszowe.
Filipem porozmawiamy chwilę o małych powstańcach i zapytamy w ogóle, zapytam go jak, może od razu, tak, jak twoje pierwsze kroki w tworzeniu gier planszowych. Tak krótko, no. Przyszedłeś i stwierdziłeś, a takie te gry są takie sobie, ja potrafię to lepiej zrobić, tak?
Nie, no jasne, że nie. Natomiast to jest jakaś taka rzecz, która bardzo szybko, jak już zacząłem grać w te gry, zagrałem sobie w kilka gier, to wpadł mi do głowy taki pomysł, że jak to takie gry się robi. No i coś tam sobie zacząłem kombinować. Oczywiście te pierwsze próby to... No to ja wtedy znałem jakby tam, nie wiem, 15 czy 30 gier, no i jakby za mało wiedziałem jeszcze wtedy o tym, jak wyglądają różne mechaniki i z czym to się je, więc to się jakoś specjalnie nie nadawało, tak, do czegokolwiek. No natomiast ja tam sobie te gry dłubałem, tak.
Ale to dłubałeś właśnie powstańców tam w różnych formach, czy te pomysły...
Nie, przed powstańcami jeszcze
przychodzą i odchodzą.
Przed powstańcami jeszcze były dwie gry, które robiłem, no ale one jakby z światła dziennego nie zobaczyły, nie zobaczył pewnie już nigdy. Tak, a powstańc to była pierwsza taka gra, która, no, która mi wyszła chyba, tak, w sensie jakoś tam już później ją zacząłem robić, tak jak już tam znałem tych gier nie 20, tylko powiedzmy 100, tak, i no i jakoś ona wyszła tak lepiej. I to była taka pierwsza gra chyba, z której jestem tam zadowolony.
No to właśnie, może tak kilka słów o małych powstańcach. Tego trochę było jednak na Games Fanatic, więc bez zgłębiania się w szczegóły. Jest to gra osadzona w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie każdy z graczy wciela się w zastęp harcerzy, którzy mają za zadanie dostarczać rozkazy z jakichś budynków w dzielnicach do innych dzielnic, tym samym zdobywając punkty dla siebie, no ale potrzebna jest troszeczkę doza kooperacji, której podobno Filip nie lubi za bardzo planszówkę, bo jeżeli nie dostarczymy...
Nie lubię, przepraszam, przerwę, nie lubię czysto kooperacyjnych gier. Gra kooperacyjna ze zdrajcą jest już bardzo fajna, o ile to ja jestem zdrajcą.
Tak.
Kontynuuj, proszę.
I stąd jest hitlerowiec w... Mać powstanie.
No dobra, tu mnie masz.
No i tak właśnie, jeżeli nie dostarczymy pewnej ilości rozkazów, to będą upadać kolejne dzielnice i może w ogóle może dojść do sytuacji, że wszyscy gracze przegrają. No już też o tym pisałeś na Games Fanatic, że wpadłeś na ten pomysł, będąc w Muzeum Powstania Warszawskiego. No, zresztą sam brałem udział, potem widziałem pierwszy raz prototyp na spotkaniach w Warszawie. To może tak powiedz, no bo już powiedzmy 2-3 miesiące gra jest na rynku i to też na pewno interesuje słuchaczy. Czy możesz nam powiedzieć w ogóle jak czy z sukcesem się sprzedaje, czy jak w ogóle wygląda sprzedaż twojej gry? Oczywiście, jeżeli możesz powiedzieć.
Jasne, że mogę powiedzieć oczywiście. No ja jestem bardzo zadowolony, tak, jak na debiut i pierwszą grę, to jestem zadowolony i z tego, jak ta gra została przyjęta i też jak fajnie została wypromowana. No i te wyniki sprzedaży też są fajne, bo gra jest powiedzmy 2 miesiące z małym hakiem na rynku i mogę powiedzieć, że ponad połowa nakładu się sprzedała już powstańców i powoli tam zaczynamy myśleć z Jarkiem Basałego z Egmontu o jakimś może nawet do druku już, więc pod tym względem jest bardzo fajnie.
No to tylko pogratulować. Michał, masz jakieś pytania? Możesz skomentować grę Filipa na antenie stacji.
Jedno, co się chodzi o właśnie sam taki odbiór i sprzedaż, to znam 3 osoby, które generalnie nie grają w ogóle w planszówki, które jakoś jak przy rozmowie wyszło, że dostały pod właśnie małych powstańców pod choinką. I to ja wszystkie 3 jako jedyną grą w ogóle, więc jakoś tam widać, że to się wyraźnie tam w tych empikach, czy jakoś tak zwraca na siebie uwagę i pewnie, nie wiem, zgaduję, że tematyka jakoś tak bardziej siada, tak jak się z tego z nienacki kupić planszówkę. To łatwiej wybrać, tak, niż...
A pójdziesz, no, przepraszam.
A głównie to mam pytanie, jak to wygląda, jak się jest właśnie autorem z grą po kilku miesiącach grania w planszówki, jak to się robi, żeby tę grę wydać w takim wydawnictwie dużym? Czy to się, no właśnie, czy wysyłałeś i absolutnie do wszystkich, czy to jakoś znajomość, czy no
jak to wyglądało?
Jak od tego prototypu to zrobić, żeby mieć w Empiku grę wydaną przez jedno z dwóch takich najbardziej chyba masowych wydawnictw u nas?
Wiesz co, no to jakoś z tą akurat grą poszło wszystko bardzo płynnie. Ja tą grę zacząłem robić, teraz mamy 2010, tak? Czyli w 2008 roku w wakacje powstał pomysł. Ja, pierwszy prototyp był w sierpniu, ja tą grę testowałem 4-5 miesięcy i byłem z niej już zadowolony i po prostu stwierdziłem, że to jest już taki moment, że chciałbym, że ja tą grę chciałbym wydać i że poszukam wydawców. Pomyślałem o tym, kogo z polskich wydawców, u kogo bym chciał najbardziej to wydać. Tak wyszło mi, że najbardziej to bym chciał wydać w Egmoncie. Myślałem sobie, że ta gra może jest troszkę jak na taki target Egmontu, może to jest trochę za bardzo złożona gra, ale stwierdziłem, że trzeba próbować. No i oczywiście naczytałem się tam wcześniej opinii różnych autorów i na BGG i u nas, jak to się trzeba dobijać do tych wydawców i ich ścigać i czekać cierpliwie miesiącami na odpowiedzi. A z moimi powstańcami to wyglądało tak, że ja wysłałem do Jarka Basałygi, którego wtedy nie znałem w ogóle, wszedłem na stronę Egmontu, znalazłem w kontakcie maila do niego, napisałem do niego maila w niedzielę po południu, że mam taką to i taką grę, opisałem ją w dwóch akapitach, tak, co to jest za gra i że chciałbym ją wydać i czy on by był zainteresowany. On mi po dwóch godzinach odpisał, że chciałby przeczytać instrukcję, więc ja mu wysłałem instrukcję i następnego dnia zaprosił mnie na spotkanie. No oczywiście to nie było tak, że on mi powiedział, super, wydajemy twoją grę, no tylko zainteresował się, wziął ją do testowania, jakoś tam ten proces oczywiście, kiedy wydawca grę testuje i się zastanawia, trwa. Natomiast od samego początku wydaje mi się, zobaczył Jarek potencjał też i w tym temacie i w samej grze. Więc to jakoś, nie wiem, no wyszło super, tak, bo de facto pierwszy wydawca, ten, do którego najbardziej chciałem pójść i jakby, którego najbardziej chciałem to wydać, wziął tą grę i ją wydał.
A czy wydał tą grę, którą zrobiłeś, czy tutaj jakieś tam zmiany miałeś, jakieś, nie wiem, ten, na przykład ten tryb, ten prostszy, to też od razu z tym szedłeś do Egmontu właśnie z myślą, że taki tryb, żeby bardziej dopasować się do profilu, czy tam jakoś miałeś presję od strony wydawcy, żeby coś tam jakoś w którymś kierunku pozmieniać?
Ja, gra, z którą ja poszedłem do Jarka, to było to, co teraz jest wariantem rozszerzonym, zaawansowanym Małych Powstańców. No i tak naprawdę jakby na życzenie wydawcy powstał ten wariant podstawowy, tak, ten uproszczony. Dla mnie to było super rozwiązanie, bo w moim mniemaniu to jest taki bardzo fajny kompromis, win-win, na zasadzie ja mam wydaną też tą swoją grę, która jakby mam przynajmniej nadzieję, tak, czy tak oceniam, że może się spodobać dorosłym graczom i oni też tam mają sobie nad czym pomyśleć. Natomiast jest też ten jednocześnie jakby wariant uproszczony, który sprawia, że ta gra może zaistnieć nie na takim całkiem masowym, ale na takim bardziej masowym rynku i też w jakiś sposób propagować nowoczesne planszówki, tak, co też jest jakoś tam dla mnie, nie jakoś, jest to dla mnie istotne, tak, jak myślę sobie jako autorze i o grach, które robię, to że chciałbym, żeby w Polsce te planszówki stawały się coraz bardziej popularne i żeby za parę lat było u nas tak, jak jest w Niemczech, tak, że to jest normalna rozrywka dla dorosłych ludzi też, a nie tylko i wyłącznie zabawka.
To złożyłeś.
Jaka piękna wizja, prawda?
Dobra, a ja mam takie pytanie, no bo masz już jedną grę, poniekąd wiem, że masz też coś kolejnego w zanadrzu, że pracujesz, możesz chwilę tam, dwa słowa powiedzieć, nad czym pracujesz teraz?
Jasne, mogę. Pewnie to cię nie zaskoczy, Marcinie. Natomiast gra, którą zaprojektowałem wspólnie z moim przyjacielem, Marcinem Krupińskim, jest to gra o... Naprawdę... gra się, roboczy tytuł to jest Magnum Sali. To jest gra o kopalni soli w Bieliczce. To jest taka gra już bardziej dla graczy niż Mali Powstańcy. Eurogra ekonomiczna, 1,5 godziny. I ta gra już jest skończona, jest przetestowana. Robiliśmy ją przez rok. I teraz ta gra już szuka wydawcy, można powiedzieć. A z rzeczy, nad którymi aktualnie pracuję, to też mam już na takim w miarę zaawansowanym etapie testowania grę transportową. To jest gra o jakby transporcie towarów po Europie tirami. No i to jest taki, powiedziałbym, młodszy brat Małych Powstańców, to znaczy pick up and deliver z kartami akcji, ale też pojawia się tam licytacja, pojawia się taki route building, czyli też taki element, że nie tylko przewozimy towary, ale też jakiegoś rodzaju silnik budujemy swój i taką sieć swoją na planszy swoich oddziałów, swojej firmy. Natomiast to też jest taka gra na godzinę, to nie jest jakiś żaden totalny hardcore. Też zaczynam testować jeszcze jedną grę, to jest taka zupełnie lightowa gra, karciana gra słowna, takie party game. Oj, wiem, że nie lubisz. Więc coś tam sobie dłubię, no jeśli choć tam jedną z tych gier się uda wydać w tym roku, no to będzie super.
Dobra, a Michał, ja tak mogę ci zadać jedno pytanie?
Możesz?
Grałeś w Małych Powstańców, jak ci się podobały? Tak prosto z mostu, bo nie jesteś fanem raczej tam lekkich gier, już poważniejszą rozrywką.
Znaczy nie wierzę zupełnie, żebym się odnalazł w tym wariancie prostszym. Natomiast no ten wariant bardziej zaawansowany, czy ten wariant zaawansowany, no to... No nie będę udawał, że jest to gra, która ma u mnie 10 i po prostu w to chcę grać codziennie, każdego dnia, natomiast no jest takim bardzo dużym worku właśnie średnich eurogier, które z przyjemnością zagra. Wydaje mi się, że jest dobrze zaprojektowana i działająca, natomiast no nie ukrywam, że tak, ja zawsze jak mam ja wybrać grę, no to lubię, żeby mózg mi absolutnie odpadł i wygląda na to, że to musi trwać 4 godziny albo więcej, bo tak to się za mało podsmaży w międzyczasie. Więc no takie średniej ciężkości gry raczej mało je... No są raczej u mnie w tym jednym dużym worku 7 na 10 i tutaj też się łapie, no. Także jak na polską grę, to pewnie wszyscy wiedzą, jest to bardzo wysoko, tak? W sensie, że nie tak często się udaje w coś zagrać.
Ja mogę tylko powiedzieć, że jak zobaczyłem, że ty oceniłeś na 7, to stwierdziłem, że to jakby to wiesz, poczułem się, jakbym dostał 10, no. Od ciebie, no, bo to wiedziałem, że to nie jest gra dla bazików, tak?
Tak, to też taki mam problem w cudzysłowie z grami Adama, które też mi tak trudno ocenić z boku, a no, też nie są nie są robione z myślą o mnie ewidentnie, a ciężko tak z boku czasem ocenić.
Okej, jakieś jeszcze pytania masz do Filipa?
Chyba nie.
Ja chyba, może tak, Filip. Takie słowo zachęty dla wszystkich autorów planszówek, którzy szukają wydawcy od świeżo upieczonego designera gier planszowych. Proszę.
Wow, jaki ten. Odezwa do narodu. Nie no, ja mogę tylko powiedzieć, że z mojej perspektywy, tak, człowieka, który zadebiutował i coś wydał, no to się wydaje, jakby nie wygląda wcale tak strasznie. Diabeł nie jest taki straszny, jak go malują. Tak, jeśli... Mam takie przekonanie, że jeśli ktoś robi grę i naprawdę sprawia mu to fun i chce mu się poświęcić czas na to, żeby tą grę dotestować i też posłuchać testerów i coś pozmieniać i powyrzucać, co czasem jest trudne, ja też z tym mam problem. Stalker, Łukasz Stalker po godach, z którym razem testujemy gry, czasem właśnie się śmieje ze mnie, że mi to ciężko coś powiedzieć. No i to prawda, tak jest, czasem jest ciężko to jakieś tam się odkleić od swojego pomysłu. Jeśli komuś to, krótko mówiąc, jeśli to sprawia wam fan i robicie gry i chcecie w nie włożyć pracę, to myślę, że absolutnie są duże szanse, żeby teraz w Polsce wydawać gry. Wielu wydawców polskich, z tego co ja wiem, jest zainteresowanych tym i szuka gier nowych autorów, więc to jest super czas i trzeba po prostu próbować.
Okej, no to dzięki
wielu. I bardzo, jak widać, warto sięgnąć w tematyce, bo to jakieś bliskie nam.
Dobre po polsku.
Tak, to ja jeśli mogę jeszcze o tym jedno zdanie, to ja właśnie taki od początku miałem pomysł, że trzeba zrobić gry właśnie nie tam o plantacji bananów, tak? Tylko trzeba poszukać jakiegoś polskiego tematu, jeśli chcemy zainteresować Polaków. To się takie niby wydaje oczywiste. Ja tam pierwszą grę jakąś próbowałem robić o Słowianach, ona była kiepska, a potem padł temat tego powstania, no i to faktycznie jest chyba jakiś jeden z takich dobrych tropów, więc...
Okej. No to myślę, że możemy przejść dalej do kolejnego punktu. Wracamy po przerwie. Kolejny segment, jaki chcielibyśmy wprowadzić do planszostacji, to jest rozmowa o starszych grach. O grach z szafy dziadka. Mówimy w planszostacji dużo o nowościach, ale w te nowości i tak na przykład gramy raz albo dwa, może w najlepszym wypadku. Za mało troszeczkę, wydaje mi się, nam się poświęcamy czasu właśnie tym starszym grom, które są naprawdę dobre, więc to chcemy przede wszystkim też naprawić. No i dzisiaj w takim segmencie porozmawiamy z Michałem o Indonezji. Filip będzie się przysłuchiwał naszej dyskusji, bo powiedział, że nie chce grać w Indonezję. Potem ewentualnie będziemy powiedzieć dlaczego. Indonezja jest to gra wydawnictwa Splotterspelen. Nie będę próbował wymawiać nazwisk autorów, bo na pewno przekręcę.
Są ci sami dwaj panowie, którzy tak. wymyślili, zaprojektowali wszystkie gry chyba tego wydawnictwa.
To jest wydawnictwo, które co roku na Essen wypuszcza jedną grę w nie za dużym nakładzie, to zawsze ciężkie gry ekonomiczne, które się sprzedają w ciągu bardzo szybko, w ciągu jednego albo dwóch dni.
Zanim ktokolwiek się dowiaduje, o czym te gry są.
Tak, już w zasadzie wszyscy chcą to mieć. Ale to właśnie Michał jest specjalistą od gier tego wydawnictwa, więc ja po prostu oddam głos.
Tak, jest to więc Indonezja, nasza gra z szafy dziadka. Tutaj dziadek nie jest jakiś szczególnie wiekowy, bo gra jest z 2005 roku. No ale no jakoś taki mamy ten pogoń za nowościami, że nawet ten 2005 rok to się wydawało, że już zasługuje na wyjęcie z dziadkowej szafy jakoś tak, nawet takie stosunkowo młode gry. Wydaje się, że mało do nich wracamy i w planszostacji i w ogóle grając.
W przypadku to jeden rok chyba wystarczy.
Tak, już to jest z 2009, takie mam wrażenie, że już tak trudno będzie do nich wracać, tak, w normalnych segmentach naszej stacji. Więc jest to gra, tak jak mówiłeś, wydawnictwa, które słynie z takich bardzo raczej ciężkich i długich gier ekonomicznych. No i akurat w tej grze główne role pełnią firmy dwóch rodzajów. Są firmy, które produkują różne rodzaje towarów i są firmy, które na wyspach Indonezji mają tam plantacje czy ryżu, czy przypraw i są firmy, które przewozowe, które pomiędzy tymi wyspami te towary dowożą do miast. No i tak można powiedzieć, tak bardzo to generalnie samo to działanie firm jest dość proste. Firmy jedne produkują towary, muszą pokazać, dojechać do miast i w zasadzie nawet jakiegoś budowania teraz za bardzo nie ma. Natomiast to, czym ta gra się bardzo wyróżnia, to jest to, że te firmy, gracze mają te firmy na własność, mogą jakoś tam je rozrastać. Natomiast jest taki moment w każdej kolejce, kiedy te firmy, które akurat zajmują się tym samym, różne dwie firmy, powiedzmy ryżowe, różnych graczy. Ktoś może ogłosić, że one zostały połączone w jedną, się zmerczowały i następuje licytacja, wszyscy licytują, kto właścicielom dotychczasowym tych dwóch firm jest w stanie dać najwięcej pieniędzy i te firmy przejmuje zupełnie dla siebie. I z gier niby nie ma takiego giełdowego, takiej giełdy w takim sensie jak w jakichś grach, powiedzmy w tych 18X tej serii, a że nie ma akcji, której tam rynku, gdzie to rośnie do góry, do dołu, natomiast jest to jedyna taka gra, jaką znam, gdzie rzeczywiście i tak naprawdę ktoś ma jakąś firmę, czy tam ma coś, czymś gra, coś próbuje rozrastać i w każdej chwili mu to może ktoś zabrać i wystarczy, ma to więcej pieniędzy, zabrać, zapłacić, masz tutaj gotówkę i się pobaw tymi pieniążkami, a ja sobie będę się bawił twoją firmą. W różnych grach, tam jakiś Chicago Express też, no jest ileś gier z takimi niby elementami akcji i właśnie takiego wykupywania. Jest teoretyczna możliwość, że się zabierze komuś kraj, w Imperialu też jest, ale tutaj to jest chyba taka jedyna gra, gdzie to naprawdę czuć i naprawdę występuje.
No tak. Że w zasadzie chodzi tylko o to, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, więc się nie musimy przywiązywać do tych firm, tym bardziej, że one na koniec gry są nic nie warte, oprócz tego, co sami zarobimy. No i nie wiem, czy mówiłeś, że oprócz tych produkcyjnych są jeszcze firmy transportowe, bo te dobra, które tam jedna firma wyprodukuje, trzeba czymś przetransportować, dokładnie statkami, tak? Więc można zarabiać na produkowaniu, na transportowaniu, można mieć taką firmę i taką.
No można się nastawiać, że się bierze nowe firmy malutkie i je rozrasta, żeby inni chcieli za nie zapłacić i sprzedawać, mieć coraz to inne. Można się właśnie nastawiać, że się jak tylko zobaczy coś fajnego, jakąś fajną firmę, że się komuś podkupi. Zupełnie inaczej działają te firmy przewozowe od produkcyjnych. Też tutaj trzeba się jakoś no raczej w którąś stronę skrzywić. No nie wiem, no...
Nie. Jest taki fajny element takiego budowania silnika, tak? Bo każdy ma jakieś tam poziomy technologiczne, że na przykład moje statki mogą przewozić na początku tylko jedno dobro, tak? Ale mogę raz na rundę podnieść sobie jeden z właśnie z poziomów, tak, technologicznych, na przykład moje statki będą od dwa dobra transportować, albo będę się bardziej rozrastał, no więc to fajnie.
Tak, no tutaj
że ta gra ewoluuje. Wsiadamy do pustej planszy, a to, co po prostu jest na koniec rozgrywki na tej planszy, to jest po prostu feria żetonów kolorowych i trudno naprawdę się zorientować, co się dzieje, jeżeli się nie patrzyło od początku na tę planszę.
No i jeszcze z tą ścieżką technologiczną też jest... W każdej kolejce można się podbić o jedno oczko w jednej z kilku dziedzin, czy to będzie właśnie przewożenie towarów, czy szybszy rozrost, czy to ile firm można posiadać. I no bardzo chce się pójść we wszystkich tych ścieżkach i w każdej tej ścieżce można dojść do piątego poziomu, a no, że kolejek w sumie jest 5 albo 6, to tak no strasznie trudno jest wybrać, gdzie się chce pójść, jakby się w każdej ścieżce chciał zajść dalej, niż się zajdzie przez całą grę, więc
mówisz 5 albo 6, bardzo... ale w naszej rozgrywce
albo 9,
to było 9, tak. No i ja ci trzymam za słowo, że ta rozgrywka naprawdę trwała o połowę dłużej niż normalnie. Znaczy nie jest to, że ja jakoś wstaję z krzykiem, jak słyszę 3 albo 4 godziny rozgrywki, ale troszeczkę mnie gra znużyła pod koniec.
No tak, bo gra jest, jeszcze tak powiem, że ona teoretycznie jest, brzmi jakby mogła być bardzo mało regrywalna, ponieważ wszystkie firmy w każdej takich etapów gry zawsze pojawiają się dokładnie te same firmy, dokładnie w tych samych miejscach. No ale właśnie ta choćby ta nasza ostatnia gra pokazała, że zupełnie no do takiej gry była dwa razy dłuższa i zupełnie wszyscy robili inaczej. W ogóle sobie w połowie gry nie potrafiłem wyobrazić, że to się może tak skończyć. To no jednak jakoś tak za każdym razem jest naprawdę miejsce, żeby za każdym razem ta gra poszła w bardzo różnych kierunkach, ale rzeczywiście chyba trudno oczekiwać, że się... No jak ktoś regularnie będzie w stanie w 3 godziny skończyć, no to ja duży szacunek. Myślę, że 4 to tak.
To nawet nie chodzi o czas, tylko bo mechanicznie gra jest moim zdaniem świetna. Z wykonaniem mogło być trochę gorzej, bo jak za to taką cenę. Niestety wszystkie gry Szplotę czy Balen kosztują duże pieniądze.
Więcej niż jest tam w środku papier.
Tak. No ale to jest też pewnie nakład, firma, oni sami wszystko robią, tak? Mogę to jakoś tam zrozumieć.
Przepraszam panowie, jak duże to są pieniądze? Ile ta gra kosztuje?
Obecnie jest dostępna w jednym sklepie za 350 zł.
Łoj!
No za 100 dolarów w Stanach dość regularnie się pojawiała i ja też blisko 300 zapłaciłem.
Jest dużo żetonów, jest ładna plansza, aczkolwiek nie jest do końca.
Nie, no to raczej jednak no to jest to, że wszystkie te gry tego wydawnictwa jednak mają swoich bardzo fanatycznych wielbicieli, którzy w dodatku są dosyć głośni na BGG, ale poza tymi fanatycznymi wielbicielami to raczej mam dosyć niskie szanse być kupiona przez kogoś jeszcze, więc te nakłady jednak są małe i myślę, że to w dużej mierze jest.
No ale na przykład Antiquity, czyli inna gra tego wydawnictwa i właśnie Indonezja, w zasadzie od momentu ich wyjścia na rynek, bo co roku na Essen jest rzucane ileś tam jeszcze dodatkowych kopii, tak? One się sprzedają.
No tak, ale to nie jest po 1000 kopii, tylko no po 50.
Właśnie, bo chciałem tak powiedzieć, mój taki główny zarzut do tej gry, to jest w zasadzie taki sam zarzut, jaki mam do gier właśnie z serii 18XX, to jest to, że pod koniec naprawdę jest dużo na planszy, tak? Każda firma ma na przykład, nie wiem, 10 ryżu, które musi dostarczyć, na planszy jest mnóstwo statków i to by było ok, gdyby nie to, że ja w swoim ruchu muszę wysłać te 10 towarów różnymi statkami. I to nie tam, że ja coś
przesuwam do różnych miast, i nic
różnych miast. Nie to, że ja sobie to przesuwam, więc ja widzę, tylko ja muszę usiąść nad tą planszą, popatrzeć i no to ja tędy wysyłam 2, tu wysyłam 3, tu 4. Kurde, ja wysyłałem tym statkiem, czy nie? Jeszcze raz. To tutaj zarabiam tyle, temu daję tyle za przewóz. To mnie trochę męczy.
Czyli po 3 godzinach mużdżenia test na spostrzegawczość.
Nawet nie, bo tam nikt cię nie popędza, tak? Wyciśniesz z tego max tak czy siak, tylko kwestia tyle w jakim czasie.
Ja może też zrobiłem troszkę, tutaj utrudniłem ci o tyle, że tak teoretycznie według reguł się graliśmy żetonami pokerowymi, które generalnie mocno preferuję, ale w grze oprócz banknotów z większymi nominałami są takie drobniutkie monety o wartości 5 właśnie się płaci właścicielowi statku za przewiezienie jego towaru, jego statkiem towaru i teoretycznie należy zawsze jak przysyłasz towar statkiem, to położyć tą piątkę na tym statku i wtedy dokładnie widać, gdzie już jechałeś, a potem właściciele statków sobie te piąteczki zabierają. No tylko
to jest
jeszcze więcej żetonów, które tą planszę wtedy... jeśli chodzi o zarządzanie masą kartoników, to pewnie rywalizuje ta gra z jakimiś hardkorowymi grami wojennymi.
No tak. No ale to nie jest jakiś zarzut, który mnie odstraszy od kolejnej partii, bo chciałbym zagrać. Oczywiście byłem ostatni. Jak zawsze jak siadam do planszy z Michałem, z Przemkiem Mele, to zawsze jestem ostatni.
Bardzo mi się podoba twoje nastawienie, bo gwarantuję jeszcze wiele rozgrywek bez tutaj zmiany tego.
Filip, graliśmy trochę w Through the Ages. Ile razy wygrałem?
Wiesz co? Pamiętam co najmniej jeden raz, kiedy wygrałeś.
To dużo mówi. A ile razy wygraliśmy? Sporo. Więc przegrane mnie nie odstraszają.
10 partii było chyba, no.
No przynajmniej, tak.
Myślę, że w dużej mierze to problem podejścia, no ale...
No tak, no... Nie,
ja jestem przekonany, że to jest w dużej mierze problem podejścia, bo...
Ale póki się dobrze bawisz, to przecież nie ma problemu.
Tak, jesteś growy gaduła, ty grasz, jak jesteś gracz relacyjny, tak zwany. Ty się dobrze bawisz z ludźmi, jak grasz, a nie siedzisz i mużdżysz non-stop w milczeniu, no. No i po prostu są takie gry, w których jak się nie siedzi i nie mużdży w milczeniu, to się przegrywa, no.
No dobra, a Filip, bo ty nie chciałeś zagrać, ty nie lubisz za bardzo takich gier, ale tak z opisu to tak interesująco, nieinteresująco, byś spróbował?
Wiesz co, gdybym miał bardzo dużo czasu, pewnie bym spróbował, ale to generalnie tak jak ty, Michał, mówisz, że ty właśnie wolisz pograć sobie w coś, przy czym ci mózg wyparuje, no to ja sobie wolę w tym czasie zagrać 3 gry, przy których mi mózg całkiem nie wyparuje, a poznam 3 różne gry i ja mam tak. No i to jest po prostu kwestia preferencji. Tak, ja... Gra, taka ciężka, długa gra musi być naprawdę jakoś, nie wiem, trafić w moje gusta, żebym ja chciał w nią grać. Może to jest tak też tego kwestia, żebym ja częściej próbował te gry, to by mi się one bardziej podobały, bo pamiętam, że jak pierwszy raz grałem we Fruity Ages, to po pół godzinie tłumaczenia zasad myślałem sobie, o kurde, cały wieczór na Politechnice zmarnowany, przez to jest jakiś w ogóle mega kloc. A jak kończyłem partię, to już tylko się pytałem, to kiedy gram następny raz? Więc może to jest kwestia tego.
No to są rozważania w ogóle na kiedy indziej i pewnie podejmuję.
Tak, tak.
Ja tylko powiem, że jeśli próbować o jakiś gier tego wydawnictwa, czy w ogóle jakichś takich bardzo ciężkich, to wydaje mi się, że to, że Indonezja jest raz, że ma nie w porównaniu z normalnymi eurogrami, ale w porównaniu właśnie z grami tego wydawnictwa jest i krótsza, i chyba prostsza, i pomimo, że tych żetonów jest bardzo dużo, to jest tego dużo mniej do zarządzania. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest do tego usiąść, niż zaczynać na przykład od takiej gry jak Antiquity, gdzie tych żetoników jest jeszcze od dwa rzędy wielkości więcej.
Indonezja jest w zasadzie tak prostą grą, jeżeli chodzi o mechanikę, ale działa to genialnie. No, ja bym chciał zobaczyć to gdzieś jeszcze w innych grach właśnie takie mergery, tak? Takie podkupowanie firm. Chciałbym zobaczyć jeszcze w innych grach, bo nie widziałem jeszcze rozwiązanego tego w taki sposób. Nie mamy akcji, ale jednak czuć tą własność, to właśnie podkupowanie, kopanie dołków pod innych. No, bardzo fajnie. Okej, no to dobra, to może tak. Kupić, spróbować, spalić. Bazik. Ty kupiłeś.
Ja kupiłem i rzeczywiście jest to na bardzo daleko na liście gier do oddania. Ale jednak bym zagrał wcześniej. No to zdaję sobie sprawę, że to niekoniecznie jest gra dla wszystkich. No i cenę ma dosyć absurdalną. Najlepiej by było znaleźć kolegę, który kupił. On prawdopodobnie jest głodny grania i wystarczy mu powiedzieć, że się ma wolny wieczór i na pewno po prostu uradowany
tak się stało,
otworzy najstarszą flaszkę wódki.
Że ja zagrałem w Indonezję, bo zainteresowany byłem trochę tą grą. Napisałem na Blipie, że interesuje mnie Indonezja. 30 sekund później Michał na
gadu. Już zwęszył frajera, który da się namówić na zagranie. Tak, także myślę, że nie ma co tych 300 wydawać.
Czyli generalnie rzecz biorąc, jeśli ktoś komuś poradzicie, zagraj u kolegi, to znaczy, że musisz się zakolegować z Bazikiem. Ktoś jeszcze ma tą grę w Polsce?
Trochę jest.
Nie, w Warszawie są ze 3 egzemplarze, na pewno ma MST.
I Mini na pewno ma.
Tak. W Gdańsku też jest, wydaje mi się, że nie jest tak bardzo trudno. Tak.
To jest chyba jedna z gier tego podobieństwa, ona chyba jest rzeczywiście najpopularniejsza.
Okej.
Nawet nie zdziwiłbym się, jakbym się doliczył 10 egzemplarzy, ale ja rozumiem, że na każdej ulicy pewnie w Warszawie można znaleźć 10 małych powstańców, ale w dłuższej ulicy, ale... No mimo wszystko nie jest tak, że to tylko do Bazika należy uderzać. A te 300 na grę to pewnie tak w ciemno lepiej zagrać, jednak spróbować znaleźć kogoś.
No, a ja do Indonezji mam mniej więcej takie samo zdanie jak Michał, czyli spróbować. Wydaje mi się, że warto. Tylko trzeba sobie zarezerwować te 3-4 godziny, wziąć kanapki, picie, tak. Książka już może nie będzie potrzebna, aż tak jednak nie ma takich dużych międzyczasów. I spróbować. Red Bulla może się przydać, tak, w końcowych etapach. I wierzę, że rzeczywiście w te 3 godziny można się spokojnie zmieścić z tego. No zresztą my graliśmy 4, tak? A niby...
Grając bardzo długo, bardzo
tak, długo. A było tam 8 czy 9 tura normalnie, jak mówisz, jest 5-6. Więc spróbować zdecydowanie. Szczególnie dla fanów właśnie cięższej rozrywki. Teraz przejdziemy do nowego segmentu. Rzadko w planszostacji mówiliśmy o grach ameritraszowych, tak? Było trochę głosów, że nie mówimy o takich grach, że jesteśmy samymi eurograczami i w ogóle gdzie są...
Eurodziewczynkami.
No tak, tak. Więc postanowiliśmy stworzyć taki, mam nadzieję, że cyklicznie, oczywiście nie w każdej planszostacji, ale będziemy starali się jak najczęściej, plastikowe sześcianiki, czyli taki rzut okiem na Ameritrash.
Okiem okay, będzie wciąż.
Dziękuję, tak.
Tak, znaczy nie chcemy chyba udawać, że nagle zakochaliśmy
nie, no
się.
Nie,
tak,
oczywiście,
po prostu. Tak, ale...
Ale od czasu do czasu z chęcią przesiadamy do innej gier niż Indonezja.
Romansujecie z Ameritrashem. Chwilami.
Tak.
I... A przynajmniej możemy chwilkę pogadać.
Okej.
Okay. I w tym odcinku trafiło to na grę Klaustrofobia, której autorem jest Krok. Sprawdziłem, że jest to francuski autor gier RPG. Gra została wydana przez Asmodee Editions. Wyszła stosunkowo niedawno. I może chwilę opowie o tym Filip, bo już tak długo nic nie mówił, a grę posiada.
Jasne. Klaustrofobia to jest, co najważniejsze, to jest dwuosobowa gra przygodowa z takiego dobrze jakby długo eksploatowanego gatunku no niesymetrycznych gier, gdzie jeden gracz się wciela w ludzi, a drugi w jakiegoś rodzaju potwory. Potwory próbują zeżreć ludzi, ludzie starają się uciekać. Tak? I tu mamy zwykle czterech. Jeden gracz kontroluje tych ludzi, którzy w jakiegoś rodzaju podziemiach uciekają przed takimi potworami, przed troglodytami i demonami, a drugi gracz, który jako taki właśnie pan podziemi kontroluje te potwory. To jest taki bardzo dobrze znany temat, jak wspomniałem, od razu przychodzi na myśl Descent, czyli taka słynna właśnie przygodówka, takie RPG na planszy. Też jest ta Klaustrofobia nazywana takim Space Hulkiem Light, tak, bo to też jest podobny klimat. Natomiast na pewno pewne rzeczy wyróżniają tą grę. Przede wszystkim, i co jest, od razu mogę powiedzieć, moim zdaniem olbrzymią zaletą tej gry, to jest czas rozgrywki. To jest gra, którą, to jest przygodowa gra, którą możemy rozegrać w godzinę. No i to jest super, tak, bo zwykle, nie wiem, żeby rozłożyć Descenta trzeba mieć pół soboty, a tutaj sobie spokojnie po pracy wieczorkiem możemy rozegrać nawet dwie partyjki, tak, w tą Klaustrofobię. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy, to są tam takie dwie, powiedzmy, nowinki mechaniczne, które nie pojawiają się jakby zawsze w grach tego gatunku. Po pierwsze, gracz, który kontroluje ludzi, ma taki wybór, że na początku swojego ruchu rzuca tyloma kostkami, ilu tych ludzi ma i każdy z tych ludzi, tam jest taki kapłan, który może rzucać jakiegoś rodzaju czary, jest brut, czyli taki silny wojownik, jest dwóch takich zwiadowców, którzy mogą tam biegać po tych lochach i jakby sprawdzać, co i kto się czai za zakrętem. Każda z tych postaci ma taką swoją, jest taka karta tej postaci, tekturka, którą wkładamy w taką plastikową podstawkę. To jest takie rozwiązanie jak na przykład w grze Formula D. Tak? I mamy tam sześć takich linijek akcji tego bohatera. On ma trzy cechy, ma jakby ruch, atak i obronę. I każda linijka akcji odpowiada innemu wynikowi rzutu kostką sześciościenną. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ja jako człowiek rzucam tymi kostkami i sam sobie wybieram jakby którą linię akcji w tym ruchu mój bohater będzie miał. Czyli czy będzie szybciej się poruszał, ale miał tam większą lub mniejszą obronę i większe lub mniejsze możliwości ataku. Może za bardzo trochę wchodzę w szczegóły. Ale to jest pierwsze takie rozwiązanie, które jest jakoś dość nowatorskie i fajnie działa, bo pomimo tego, że turlam kostkami, to jednak tutaj podejmuję strategiczne decyzje, jakie statystyki w tym ruchu konkretnym będą mieli.
4 jedynki.
No to trzeba mieć, wiesz, poważnego pecha. Oczywiście, no tutaj wiesz, to jest Ameritrash, tu turlamy kostkami, natomiast to nie jest tak losowe jak na przykład Last Night on Earth, tak, gdzie po prostu jak mam pecha, to mam pecha i umieram i cześć, tak, tutaj jakoś oczywiście mogę mieć pecha albo szczęście, ale ja podejmuję decyzję. I analogicznie gracz demon ma taką swoją planszę, na której ma tam 10 chyba, o ile dobrze pamiętam, możliwych do odpalenia akcji, rzuca 3 kostkami i sam na tej planszy ustawia sobie te kostki, wybierając te akcje w takim trochę kingsburgowym stylu. To znaczy, że mogę sobie, powiedzmy, żeby wybrać tą akcję, muszę położyć 2 kostki z wynikami nieparzystymi, a tu muszę położyć 1 parzystą i 1 nieparzystą, albo muszę położyć kostki dowolne, które mają wartość w sumie co najmniej 7. Tak więc jakby też mamy to wybieranie akcji, jakoś takie zarządzanie takie bardzo taktyczne, tak? Mam jakiś tam wynik rzutów kostką, co z tego mogę sobie wykombinować. Natomiast to też bardzo fajnie działa.
No dobra, no to jeszcze może kilka słów o wykonaniu.
Tak, no tu jest wykonanie jest naprawdę świetne, bo mamy plastikowe figurki, zarówno tych bohaterów, jak i demonów, i one są od razu pomalowane, tak, w tym pudełku, nie tak jak w większości produkcji, że musimy z okazji, tak, fanem tego typu zabawy, tak.
Tak specjalnie, powiedzmy, tak, to jest dla fanów Warhammera, którzy lubią malować te figurki. Zresztą widzieliście przecież na Board Game Geeku szaleństwo malowania tych figurek. Dobra, dalej, przepraszam.
No jasne. No generalnie tam jest trochę elementów, są jakby takie, bo plansza jest modularna w tej grze, tak? Czyli mamy takie kafle, na których są poszczególne komnaty czy korytarze i jakby w trakcie gry, kiedy nasi bohaterowie poruszają się, to odkrywają kolejne części tych podziemi, czyli ta plansza nam się rozrasta. Mamy bardzo oczywiście ładnie wykonane karty i tak dalej, tam tych komponentów jest trochę
wszystko. Kafle to ważą chyba z kilogram.
Tak, kafle są olbrzymie, takie kubaśne.
To jest porządny stół.
Bo czasem może być problem, że po prostu tak się ułożą te korytarze, że będą szły tylko w 6 i nagle się okaże, że stół jest za mały. Oni może trochę przegięli nawet z wielkością tych kafli, ale wygląda to wszystko super. Jeszcze jedna taka ważna bardzo informacja, jeśli chodzi jakby o mechanikę, no to gra jest oparta o scenariusze. Tak jakby w każdym możemy sobie wybrać, bazowo mamy 6 tych scenariuszy w zasadach gry, natomiast już się pojawiły, choć gra została wydana 2 miesiące temu, to już się pojawiły 2 scenariusze opublikowane na stronie internetowej gry i autor zapowiada, że co miesiąc będzie publikował nowy scenariusz i już wkrótce będzie taki, który będzie przewidywał grę 3-osobową, tak? Więc to jest bardzo fajne, bo jakby dość spore wydaje mi się replayability tutaj będzie, chociaż rozegram 4 partie dopiero, ale faktycznie są różne scenariusze i różnie ta gra za każdym razem może wyglądać.
No i nie wiem jak ty miałeś, ale ja, czytając te scenariusze, to się czułem tak jak czytając scenariusze z Descenta. Znaczy, w sensie, że czułem, że to jest naprawdę to samo, tylko krótsze i dwuosobowe, ale że po prostu że w zasadzie to te wszystkie możliwości, które daje mi Descent w tworzeniu scenariuszy, to tutaj w zasadzie mogę tą samą historię opowiedzieć.
Tak, dokładnie. Natomiast zasad jest jakby 3 razy mniej, czas gry jest 5 razy krótszy. Tak, natomiast oczywiście nie ma tam pewnych rzeczy, nie ma, tak, ale ja też miałem bardzo, bardzo silne od początku skojarzenie właśnie nie tam ze Space Hulkiem, tylko z Descentem.
No właśnie, już jak padło ten Space Hulk, to jest takie dość oczywiste też porównanie. Z nas 3 to tylko Bazik grałeś w Space Hulk, ale grałem w to taką niby komputerową wersję, która się Space Hulkiem nie nazywa, tak? Więc wiem mniej więcej jak mechanicznie, ale ty grałeś w tą grę Games Workshop i tak porównując, czy mechanicznie, która jest bardziej skomplikowana, która daje więcej zabawy.
W Space Hulka grałem raz i tylko dość pobieżnie przeglądałem, powiedzmy 2 razy, ale ten sam scenariusz, i dość pobieżnie przeglądałem tą książkę scenariuszy, ale no generalnie wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo podobne gry, tak patrząc z boku, też dwuosobówka, też jeden ma tych złych, drugi ma tych dobrych, ten zły ma bardzo dużo prawie takich samych figurek, ten dobry ma kilka odrobinę zróżnicowanych. Tutaj kosmos, tutaj fantastyka, jest jakaś różnica, ale generalnie dla mnie to są gry prawie że zamienne, no ale dość wyraźnie wydaje mi się, że Klaustrofobia taką bezpośrednie porównanie wygrywa. Po pierwsze, ci bohaterowie, owszem, mamy mniej figurek, jest tak naprawdę trzy figurki tych dobrych bohaterów, Ale no mamy kart, tak, to co tam ta figurka tak naprawdę potrafi, to jest tam cała talia kart, które tam mogą mu jakieś dawać zdolności, odejmować zdolności, to wszystko się zmienia per scenariusz. I to samo z tym graczem złym, który ma w Space Hulku w zasadzie tam jest jakaś jedna figurka, która też niewiele się różni, ale tak naprawdę wyrzuca całą masę identycznych rzeczy. A tutaj ci demoni dużo więcej grają. Gracz zły owszem wyrzuca mnóstwo tych tryglodytów, ale może dwa razy w ciągu gry i to w ciągu tej godzinnej gry dwa razy to nie jest tak mało wypuścić tego demona. I ten demon jest też totalnie inny w każdej grze. Owszem, to jest tylko jedna figurka, można tak z takiego być może amerytraszowego punktu patrzenia to jest w ogóle jakaś bieda, że ten mój demon to czasami jest zupełnie inny na karcie, która go opisuje, niż tak naprawdę ta figurka wygląda, ale no, jeśli chodzi o taką perspektywę, żeby były naprawdę różne scenariusze, to no, to wydaje mi się, że no, o głowę bije taki dużo bardziej, wydawało mi się, powtarzalny Space Hulk. No i też bardzo widać, no chyba wszyscy słyszeli o Games Workshop i Board Game Geeku i wydaje się, że ten francuski wydawca tak troszkę lepiej wspiera swoją grę niż,
no, po pierwsze to
niż robił to Games Workshop.
Że co miesiąc będzie nowy scenariusz, tak?
To już no i rzeczywiście widać, że są te scenariusze.
Tak,
są
dla trzech osób, to jest rewelacja, tak?
No i też i widać strasznie fajny tutaj potencjał do rozszerzania. Wystarczy wydać karty demonów i karty ich zdolności i powstaje w ogóle coś zupełnie nowego. I te scenariusze też widać, właśnie mówię, tak jak już mówiłem, że naprawdę wydaje się, że mnóstwo można robić w temacie różnorodności scenariuszy. No i ten zły gracz też ma, no jednak ma dużo więcej. To obie te gry mają taki trochę problem, wydaje mi się, z punktu widzenia takiego eurogracza, powiedzmy nie fana kostek, że dosyć wydaje mi się, no chciałbym troszkę więcej mieć decyzji. Generalnie jak jestem tym złym graczem, no to po prostu muszę wyrzucać jak najwięcej tych, czy to tryglodyci, czy tam, nawet nie pamiętam jak się w Space Hulku nazywały te potworki, wyrzucać tego jak najwięcej, tak, i tam gdzie idą bohaterowie, to tam po prostu trzeba tego nawalać i w zasadzie mieć nadzieję, że którymś razem któraś fala tego zabije tych dobrych. Troszkę krzywdzę te gry, ale to troszeczkę też taki efekt jest, no ale jest też on mniejszy w tej klaustrofobii, to wspieranie tych zdolności tymi...
Maciek, przepraszam, że ci przerwę, ale zgodzisz się chyba, że w klaustrofobii jakby ta ilość tych decyzji na czas gry jest, właśnie biorąc pod uwagę, że ta gra trwa godzinę, to mi się wydaje, że ona jest większa niż na przykład w takim Descencie, także jakoś faktycznie są tu opcje, tu jest to też zależne od
scenariusza, mi się wydaje. W Descencie ten zły, to w zasadzie, znowu dostanę po łapach, ale to chyba muszę się liczyć z tym, jak eurodziewczynka zaczyna się mądrzeć na temat Ameritrashu, że nie grałem w tego Descenta scenariuszowego, ale no tamten zły to tak tych decyzji szczególnie dużo nie ma, tak? Znaczy dostaje jakąś armię i właściwie patrzy, jak się będą kostki padać. Tutaj rzeczywiście tych decyzji jest dużo więcej, więc gra mi się podobała bardzo nawet. Ohoho. No i te akcje, które mówiłeś kostkami, tam mogę sobie w tej kolejce zrobić mniej, mieć więcej kostek, w następnej zrobić jakiegoś kombosa fajnego, no jest nad czym myśleć, natomiast no, w prawdziwych eurograch jest mniej klimatu, ale więcej strategii. No, nie da się tego.
A propos tego Space Hulka, to mam jeszcze takie zdanie, bo mówię, trochę pograłem w tego takiego tam elektronicznego, który oddaje tu całą mechanikę, to wydaje mi się, że akurat dla tych dobrych to w klaustrofobii jest trochę mniej decyzji, bo tam w Space Hulk jest troszeczkę bardziej taktyczny, masz ten line of sight, tak, możesz tam się broń zaciąć, puszczasz najpierw kolesia z miotaczem ognia, tak. Wydaje się, że to jest bardziej taktyczne, żeby przejść jakoś tam ten scenariusz i troszeczkę w klaustrofobii może jest tego mniej, bo się trzeba o mniej tych rzeczy martwić, ale właśnie ten zły ma więcej decyzji w klaustrofobii niż w Space Hulku, bo w Space Hulku rzeczywiście chyba trzeba po prostu rzucać tych tam Gene Stealerów i tyle, tak, i przejść do przodu, a tutaj jednak trochę tych decyzji jest, chociaż tych trzy kostki tak na rzucanie to czasem mało, tak, jak jeszcze pójdzie coś nie tak. No, ale się nie wymaga.
Dlatego rzucasz czterema, a nie...
Nie, no tutaj faktycznie tak jest i to też autor podkreślał. Ja oglądałem, co zresztą też jest fajne, bo są po prostu prezentacje wideo, tak, gdzie autor prezentuje tę grę w bardzo fajny sposób zrobione, ale on podkreśla, że jakby on chciał, żeby człowiek miał takie poczucie tu, że ma trudno, tak, żeby to był survival, że ci ludzie jakby po prostu mają w panice tam uciekać przed tymi demonami. Faktycznie takie poczucie jest. W niektórych scenariuszach faktycznie wydaje się, że to one nie są do końca zbalansowane, że jednak człowiek ma dużo trudniej, co wiesz, Marcin, z naszej partii, tak? Ale faktycznie tam są też takie, tych decyzji jest faktycznie mniej, ale to też są tego typu decyzje, czy na przykład rozdzielić tą ekipę, tak? I uciekać mniejszymi grupkami, ale sprawić, żeby potwór musiał bardziej też rozbić swoje siły, tak? To jakby są tam tego typu dylematy.
O decyzjach w grze, która tak naprawdę ma nas zachwycić klimatem, tak? No
i ten klimat tak, jest, i to doskonale to robi, ucieka, tak?
Czasem aż chce się rwać włosy z głowy, kiedy idę tymi swoimi ludźmi, tylko po to, żeby się okazało, że akurat ta odnoga, w którą poszedłem całkiem daleko, kończy się ślepym zaułkiem i muszę wracać, a tu po drodze jakaś komnata, gdzie mam dwa razy więcej obrażeń, a tu są troglodyci, a tu demon, no i tak po prostu światełko w tunelu gaśnie i... No, są emocje w tym, że...
Nie, no jasne, to dla mnie to jest pierwsza taka gra właśnie od powiedzmy tam Last Night on Earth, tak, które tam się pojawiło rok temu, w której ja mam taki fan, że zaczynam tam udawać zombiaka momentami, tak, naprawdę, jest kupa klimatu.
Okej, no to kupić, spróbować spalić.
No, ja bym powiedział tak, jeśli ktoś lubi gry przygotowe i lubi Ameritrash i szuka dwuosobówki takiej, to zdecydowanie może kupować w ciemno i na pewno nie będzie zawiedziony. Dla wszystkich innych na pewno warto spróbować u kolegi.
Michał? Może ja jeszcze chyba... coś dodać do swojej oceny?
Nie, no właśnie chyba po prostu powiedziałbym generalnie kupić. Jak ktoś ma Space Hulka i się w nim kocha, to pewnie mu odrobina różnorodności nie zaszkodzi, a jak nie ma, no to tutaj jest właśnie ten czas gry i ten klimat i to, że tak no będzie to trochę inna gra niż te masa Eurogier na półce, a jest no o ile tylko będziemy mieli z kim dwuosobówkę pograć. Tak, ja bardzo żałuję, że musiałem oddać Filipowi egzemplarz, ale no widziałem, że niestety nie mam lokalnie jakoś nikogo, kto będzie skłonny ze mną grać, ale...
Tak, to uchylimy może rąbka tajemnicy, to jest egzemplarz recenzencki i ja z kolei bardzo się cieszę i mogę publicznie bardzo ci podziękować, Michał, że wiesz, że przejąłem tę grę do recenzji, bo naprawdę jest świetna.
Troszkę mnie boli, że to się tak skończyło.
Możecie spodziewać się nie za jakiś czas recenzji na Games Fanatic, no a moja ocena... to też powiem, że kupić, tak? Gra ocieka klimatem jeszcze jak za tą cenę, bo ona kosztuje w okolicach tam 180 zł, pewnie można ją gdzieś tam taniej znaleźć, no to moim zdaniem jest świetna jakość. Pomalowane figurki, te żetony, te podstawki, tak? Z tym
zaznaczeniem. Te podstawek to powiedzmy jedynie, bo tam wszystko jest takie rzeczywiście absolutnie super jakości, a te same te podstawki, te gotowałem się takiego cienkawego plasticzku i trochę się o to bałem. Ale ogólnie jakość jest rzeczywiście bardzo duża.
Słuchajcie, no eurodziewczynki polecają Ameritrash kupić jeszcze raz kupić, tak?
Czyli inne eurodziewczynki nie kupią, bo to Ameritrasha, Ameritrashowcy.
Nie, naprawdę.
Nie kupią, bo skoro eurodziewczynkom się podoba, to musi być...
To coś tu musi być nie tak.
Coś tu musi być nie tak.
Okej, okay, to myślę, że możemy z tym optymistycznym akcentem przejść do ostatniego już segmentu naszej planszostacji, czyli wyzwania. Okej, okay, ostatni segment planszostacji, czyli wyzwanie. To jest takie troszeczkę inne podejście do top 5. Przyznamy się, że troszeczkę pomysł jest zapożyczony lekko z innego podcastu planszówkowego The Spiel. I o co chodzi? Jedna osoba wyznacza jakiś temat. Nie wiem, gry do grania,
no zobaczymy,
w basenie pod wodą, tak? I pozostałe osoby muszą znaleźć tych 5 gier spełniających tych kryterium, a ta osoba, która wymyśliła to wyzwanie, będzie nas oceniać. Oczywiście
w basenie w Kaiwa ja bym zagrał.
Dobra. W sumie tak. Go na plastikowym gobanie też by było ok. Oczywiście zachęcamy naszych słuchaczy, tak? Mogą podrzucić nam jakiś pomysł, a potem nas oceniać, ale zobaczymy, czy się ten pomysł spodoba. I pierwsze wyzwanie przygotował dla nas Michał.
Tak jest, no więc to wyzwanie mi się skojarzyło od razu z, jak już wstaliliśmy, że będziemy rozmawiać o Indonezji, więc zadanie dla was miałem takie, żeby znaleźć gry, które możecie zaproponować komuś, kto absolutnie jest totalnie z totalną jakąś alergią podchodzi do losowości w grach w jakiejkolwiek formie i jak tylko może ponarzekać pod koniec gry, że tutaj wszystko mu zepsuło to, że tam jedna kostka źle się przekręciła czy coś, to po prostu będzie jojczył. Można powiedzieć, że dla bazika, ale to tak mam nadzieję, że tak dużo bardziej w tym kierunku gry, które nie będą trwały latami jak Indonezja, ale możecie zaproponować komuś, kto naprawdę bardzo nie lubi losowości. I jeszcze takie było ograniczenie, żeby nie było za prosto, że rzucicie same dwuosobowe gry abstrakcyjne, no to jednak bardziej szukałem nie za długich, ale jednak wieloosobowych gier. Ewentualnie, jeśli dwuosobowe, no to na pewno nie abstrakcyjne.
Dobra. To Filip, zaczynasz swoje 5, Bazik ocenia, ja potem spróbuję nie powtórzyć żadnej z tych 5, które ty powiedziałeś, sobie trochę utrudnię może zadanie. Dajesz.
Od razu powiem, że też mam swoje kilka typów i ciekaw jestem, czy trafić.
Dobra, to ja mam tak, że mam taką właśnie piątkę przygotowaną i też mam oprócz tego dwie takie gry, ale to najpierw brzmi następująco. Goa, Kailus, Palais Royal, Wrogu Smoka i Książęta Florencji.
Dobra.
Natomiast jeśli od razu komentarz?
Tak, no proszę cię bardzo.
To może po kolei. Pierwsze było Goa, tak?
Tak.
No Goa tutaj zdecydowanie nie mogę ci zaliczyć. Wydaje mi się, że to jest taka gra, gdzie... że to jest bardzo fajna gra, w której... łatwo w pierwszej kolejce, wydaje mi się, że tam prawie każdy w pierwszej kolejce próbuje te plantacje zakładać i jak ktoś dostanie 3 jedynki na początku, to naprawdę ma na co narzekać sobie do końca gry. Wydaje mi się, że tutaj jeśli ktoś siada naprawdę bojąc się tej losowości i go walną kiepskie karty przy zakładaniu tych plantacji, to może mu to bardzo humor i grę popsuć.
No dobra, to na dzień dobry mam minusa. Idźmy dalej.
No tak.
Co było dalej?
Mógłbyś tak, bo ja nie pamiętam.
Drugi był Kailus.
Kailus jest tak bardzo wysoko na tej liście, którą ja mam zrobioną chyba nawet też. Na pierwszym miejscu.
Tak, to była pierwsza oczywista rzecz, jaka mi przyszła tak. Do głowy.
Zdecydowanie tutaj ani jest gra wieloosobowa, jest krótka stosunkowo i losowości całkowicie brak i nawet takiej pseudo-losowości, która czasem jest w grach wieloosobowych. Puerto Rico mi przychodzi do głowy, gdzie losowości teoretycznie jest mało, ale takiego chaosu jest no trochę dobra, więcej.
Nie uprzedzajmy faktów.
Losowość generowana przez graczy, tak zwana.
Tak. Żeby tutaj zdecydowanie ci zaliczam.
Oto. Czyli wszedłem na 0. 1, minus 1, plus. Dalej był Palais Royal.
Na 1.
Palais Royal.
Nie wiem, czy mogę połowicznie zaliczać, jak do końca nie ustalaliśmy. Tutaj to jest taka chyba gra bardziej dla bazika niż dla kogoś, co by jeszcze bardziej... Tak jak postawiłem to, że dla kogoś, co bardzo by uciekał od tej losowości, to... No ja doświadczyłem narzekań na karty w tej grze.
Ale czekaj, to by się podoba, tak? W miarę.
Mi się podoba, zdecydowanie. To jest to bardzo dobra, fajna gra.
Zaliczmy. 2.
Dobra, dalej. Dzięki za wsparcie, Marcin. Dalej w roku smoka.
No tak, to jest... Tak, albo ja coś bardzo źle pamiętam, albo ta gra losowości ma zero. I, no nie, aż mocno przesadzam, ale, ale tutaj... Są, tak, to jak się połączą te karty, może zaboleć, ale chyba tutaj też bym zaliczył. No jak ktoś jest drugi w kolejce i akurat mu te karty akcji się połączą, dwie z tym, co ktoś tam pierwszy chciał sobie wybrać. Troszkę narzekać można, ale tutaj bym zaliczył.
Super. I ostatnie, Książęta Florencji.
No tu coraz trudniej. Wydaje mi się, no może miałem kiepskie gry ostatnio, ale wydaje mi się, że dość często na bonusach ta gra się może decydować. Jest kilka, wydaje mi się, kart bonusowych, które są kluczowe do wygrania i można wylosować 10 kart i nie dostać żadnej pod koniec gry, która pasuje. Jak ktoś chce narzekać na losowość, to wydaje mi się, że tutaj sobie może naprawdę pojęczeć, jeżeli taką ma potrzebę.
No dobra, czyli tu minus.
Plus.
Dobra. To ja jeszcze tylko, jeśli mogę sekundę, to
nie,
bym powiedział jeszcze...
Nie, zostaw.
Ja nie mogę. Dobrze.
Wszystko
się zepsuje, dobra.
Florencji i w roku smoka, więc pozbawiliśmy 3 z 9, tak? A co do dwóch nie jestem przekonany, więc...
Ale zobacz, dobra, to jest na które narzekam cię zabrał.
No i Kailusa, tak? Dobra, to pierwszy solidny kandydat Le Havre.
Tak, to znaczy na swojej liście 5 tego nie zamieściłem, ale też tak, zwłaszcza jakby tutaj odrobina jakiejś modyfikacji pokazać te karty specjalne, jakie są, w sumie to nic by nie popsuło, jakby to tej losowości w ogóle jest zero. Zdecydowanie.
To kolejne miejsce, to tak dałem sobie dwie gry, Kuba i Puerto Rico. No ja troszeczkę zamiennie stosuję te gry.
To ocenię Puerto Rico, bo Kubę grałem raz dawno temu i no nie pamiętam, jak tam było z tą polityką.
Minus.
Chyba wolałbym dać minus, tak. Znaczy tam w tym podcaście, z którego to wzięliśmy, to strasznie tam wszystko zaliczają sobie, ale... losowość... Jest jej mało? W mechanice jest jej ogromnie mało, bo są tylko te plantacje losowane, które no, nie chcę mi się wierzyć, że cokolwiek wnoszą, to czy one się wylosują takie czy inne, ale no można uważać, no ale to jest zdecydowanie pomijalne, ale no jest dosyć w sumie tak na siłę, tak, jest strasznie duży chaos graczy, ale tak może na siłę to nie chcę ci zaliczyć.
To może w Kubę... Dobra, okej, okay. Nie będzie mi to.
Im bardziej myślę, tym bardziej trzeba zaliczyć, bo losowość jako takiej to chyba tak trudno by było obronić. Okay.
Pół punkta, tak?
Tak jest.
Filipos ma 3,5 na 5, ja mam na razie 1,5 na 2.
Nie, ja miałem 3 na 5.
No dobra, nieważne. I tak też raz. Dobra, kolejne...
Zmienia się produkcję.
Trochę zryzykuję, ale powiem Automobile. Tam jest jednak ta losowość w tych wyciąganych żetonach, ale to...
Też myślałem i też to chyba jest taka gra bardziej dla bazika niż taka jaka mi się marzyła w tym wyzwaniu.
No dobra. No to lecimy dalej. Dobra, wysokie napięcie.
Wysokie napięcie, zdecydowanie, tak, zwłaszcza jakbym miał narzekać, to jeszcze można powiedzieć wysokie napięcie na planszy Chiny i nagle tej losowości się po prostu robi zero.
Dobra, to co było? 4 był, tak?
Tak.
Ponieważ Age of Steam to by było po prostu za proste, to powiem...
Nie, miało być bez tych, bez kombu i bez ciężkich gier kolejowych, więc nie może być Age of Steam.
Nie, no ciężkie gry kolejowe to 18xx, no. Dobra, to powiem Castle for All Seasons.
A, tu mnie masz. Pograłem raz i nie pamiętam. Pamiętam, że mi się bardzo podobało, ale nie pamiętam, jak tam było z losowością.
Miałem straszny problem z wyzwaniem. Jeszcze myślałem o Strongholdzie, że dwie osoby w dwie godziny...
O nie, to strasznie ludzie narzekają na te tam jakieś...
Co to na zasoby? Czy na
nie, na te strzelające te jakieś katapulty czy coś takiego.
Nie, no ale to jest część mechaniki, tak? No, trzeba się wystrzelać z tym. No dobra, ale kasę.
Dobra, to ja. Mam wrażenie, że to pasuje, acz. Także zaliczę, choć no mówię tak, do końca nie pamiętam. A że taki ogólnie tak narzekałem na te nasze wasze wybory, to może wam proponuję, co mnie przychodziło do głowy.
No,
Piasę?
To będziecie mogli z kolei mnie wyśmiać. Jednik to jest gra z rondlem sześcioosobowa, więc bardzo wieloosobowa i też szybka i...
Antika, tak?
To masz... Tak, Antika. Mhm. Można powiedzieć, że tam aż do bólu ta losowość jest wyeliminowana, jest wszystko takie aż za bardzo do policzenia, ale no nie wiem, no na taką szybką i zupełnie nielosową to wydawało mi się, że bardzo pasuje. Jest gra Fearsome Floors, wszyscy uciekają przed potworem i to też tak naprawdę jest taka ubrana w klimat gra logiczna, tej losowości nie ma. I z gier, którą myślałem, że usłyszę, to jest W cieniu cesarza.
Nie grałem.
Nie grałem.
Ja też.
A, okej. Też
grałem.
Ten W cieniu cesarza jest no w sumie zaskakująco mocny ma klimat, a tak naprawdę tej losowości nie ma wcale.
Okej. No dobra, no to...
Jeśli można jedno dosłownie zdanie komentarza do Antike. To dla mnie to też jest taka gra bardzo graczozależna, że tam jednak możemy się zmówić na lidera.
I znaczy taki po prostu problem to w Puerto Rico.
Mogę podejmować dobre decyzje, jestem między dwoma, którzy poszli w militarną strategię i troszkę leżej kwiczę.
Tak, ale, tak jak w końcu się wycofałem z narzekania na Puerto Rico, że no, w grze wieloosobowej na tym to polega, że jest kilka osób, a losowość
przynajmniej
nie jest... Tak.
Okej. Okay. No dobra, to...
No dobra. Co,
też miałeś się z... tak? Na 5.
Tak, mi się wydaje, tak.
No okej. Okay. No może pewnie jeszcze nam słuchacze coś dopowiedzą. To będziemy mieli jeszcze w stanie to ocenić. Zaczekamy na jakieś propozycje, powiedzcie.
No właśnie, jak
się mieli... podejście podoba. Ja już mam.
Jakieś pomysły dla nas na wyzwania, a właśnie, ty masz wyzwanie, to powiesz nam, czy teraz, czy powiesz nam...
Powiem wam w następnym odcinku, zobaczymy z kim będziemy nagrywać, co przez sobie zachowam na później, to takie będzie, wiecie, coś mocnego.
Aha.
Nie no, wpadłem na pomysł od razu, jak usłyszałem pomysł Michała, tak? Mogę pan powiedzieć, że to jest taki kontrpomysł, tak? Troszeczkę. Chociaż nie do końca. No dobra, nie będę nic mówił, zobaczymy, czy się ten pomysł
zobaczymy.
I to na dzisiaj
myślę. To ja już chyba się domyślam, o co chodzi.
To na dzisiaj to będzie wszystko. Przypomnę jeszcze, z kim nagrywałem. To był Filip Miłuński, Filipos.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło i mam nadzieję, może jeszcze kiedyś do usłyszenia. Dzięki.
Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
I ja, Marcin Krupiński, Josz. Do usłyszenia, do następnego razu.
Let's go. Keeps me alive.